A dzisiaj kontynuujemy naszą serię, wracamy do naszej serii, która nazywa się Nowy Ty. Mówimy o naszej tożsamości w Chrystusie. I dzisiaj chciałbym, od razu ostrzegam, dotknę problemu, który masz. Dotknę problemu, który masz. Ale zanim powiem ci o problemie, który ty masz, to powiem ci o problemie, który ja ciągle mam. Wychodzę coraz bardziej zwycięsko, ale jeszcze z tego do końca się nie wyleczyłem. W moim życiu zdawałem maturę dwa razy. To była stara matura. To nie dlatego, że chciałem ją poprawić, tylko dlatego, że chciałem ją po prostu zdać. A więc oblałem ustny egzamin z języka polskiego. Zawsze miałem problemy z mówieniem. I na poprawce otrzymałem jedno pytanie, które pamiętam do dzisiaj. Miałem trzy pytania. Jedno dotyczyło humanizacji pracy w literaturze polskiej. A drugie pytanie było gramatyczne i brzmiało tak. Opisz, na czym polega stopniowanie przymiotnika. To jest proste. Jest stopień równy. Jest stopień, jaki jest drugi? Wyższy, równiejszy. Wyższy. Ty zdałeś za pierwszym razem maturę. Ale nową, ale... Nie. Wstydź się, człowieku. Wstyd przynosisz temu kościołowi. Równy, równiejszy. Wyższy i jaki? Najwyższy. Każdy chce być w tym trzecim stopniu. Naj. Ale ten drugi stopień przymiotnika, wyższy, w języku angielskim jest nazwany, że to jest przymiotnik do porównań. On porównuje, że coś jest lepsze, gorsze, wyższe, większe, mniejsze, szersze, węższe, bogatsze, biedniejsze, mądrzejsze, głupsze, bardziej inteligentne, mniej inteligentne. I to jest świat, w którym my żyjemy. Chciałem mówić dzisiaj, moi drodzy, o porównywaniu się. O porównywaniu się. Gwarantuję ci jedną rzecz. Kiedy na samym końcu modlitwy tego kazania powiem, pomódlmy się, aby Bóg cię z tego uwolnił, wstanie każdy z was, z wyjątkiem tych, którzy są zbuntowani. To jest problem każdego z nas. Miałem ten problem, kiedy byłem w szkole, kiedy... Do momentu, kiedy się nawróciłem, miałem ten problem. Kiedy traktujesz coś poważnie w swoim życiu, to zaczynasz rywalizować. Tak? Ja, kiedy małym bogiem była dla mnie koszykówka, po prostu potrafiłem znaleźć błędy w graniu innych graczy, którzy w moich oczach byli nieudolni w porównaniu do mnie. Kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, to chcę ci powiedzieć, że nie zmieniło się zbyt wiele. Przez kilka lat mojego życia, kiedy byłem po prostu chrześcijaninem, który nic nie robił, po prostu czytałem Biblię, miałem relacje z Bogiem, nie za wiele robiłem, też nie miałem tego problemu. W momencie, kiedy poważnie zająłem się tym, co Bóg ma dla mojego życia, wszedłem na ścieżkę, na której byli wszyscy konkretni chrześcijanie. I zdałem sobie sprawę, że to jest problem, który musisz się z nim w końcu rozprawić. I dzisiaj chciałem zdiagnozować ten problem w twoim życiu, pokazać ci, jak bardzo destruktywne to jest. Chciałem, żebyś stał się świadomy, że masz ten problem i chciałem ci pokazać, jeden krok do wolności w tym temacie. Masz problem z porównywaniem się? Nie? Myślę, że tak. Niektórzy mówią, że tak. Żyjemy w świecie, który wymusza na tobie ciągle, że coś jest z tobą nie tak. Dostajesz maile, które mają usprawnić absolutnie wszystko w twoim życiu. Pomniejszyć, odchudzić, powiększyć. Ciągle i ciągle jesteś zarzucany informacjami, że coś jest z tobą nie tak. Zauważyłeś? Cokolwiek robisz, to ciągle wiesz, że jest jeszcze coś do zrobienia, bo zawsze są lepsi. Oczywiście, że zawsze są lepsi. I chciałem ci pokazać, jakie Bóg nam daje wyjście, bo to nie jest życie w wolności. Pokażę ci, w jaki sposób Bóg zaczął mnie uwalniać z tego, ale tak jak powiedziałem, jestem w procesie wychodzenia z tych rzeczy, jestem ich świadomy i kiedy mój umysł zaczyna tak funkcjonować, od razu pojawia się zielona lampka, żeby zrozumieć jedną podstawową rzecz, o której powiem za chwilę. A więc porównywanie się jest mordercą twojej tożsamości. Jest mordercą twojej tożsamości. I pierwsza rzecz, którą możemy sobie opowiedzieć o porównywaniu, to to, że porównywanie jest w nas i jest poszukiwaniem samoakceptacji. Porównywanie się jest ciągłą próbą powiedzenia, że jestem super, że jestem lepszy. I Księga Kaznodziei Salomona, 4:4-6, Salomon był, Biblia mówi, że był najmądrzejszym królem. Był człowiek, który był geniuszem w obserwowaniu ludzkich zachowań i w niesamowitej umiejętności zapisania pewnych zachowań w jednym zdaniu. Powstały przypowieści Salomona, które mówią nam o tym, że o wielu rzeczach z naszego życia. Księga Kaznodziei Salomona, można ją skrócić w jednym zdaniu. Marność nad marnościami. To jest mniej więcej cała Księga Kaznodziei Salomona. I 4:4 mówi tak. Widziałem także, że wszelki trud i wszelkie powodzenie w pracy wywołuje tylko zazdrość jednego względem drugiego. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem. Głupiec zakłada bezczynnie swoje ręce i pożera samego siebie. Lepiej jest mieć jedną garść pełną, a przy tym spokój, niż dwie garście pełne, a przy tym trud i gonitwę za wiatrem. Salomon mówi, to co widzę w ludziach, to to, że każdy porównuje się, że każdy przejawia zazdrość względem drugiej osoby. Rywalizujemy swoimi dziećmi, rywalizujemy swoim wyglądem, rywalizujemy swoim wykształceniem, rywalizujemy swoim stanem konta, rywalizujemy swoimi wakacjami, gdzie to byliśmy, a gdzie nie byliśmy, rywalizujemy absolutnie we wszystkim. Tacy jesteśmy, ale tacy być nie musimy. Salomon mówi, lepiej jest mieć jedną garść pełną, ale otwartą, że Bóg może to wziąć. Albo Bóg może coś do tego dodać i żyjesz w spokoju, niż dwie pełne, zamknięte i nie wypuszczające absolutnie nic. Ciągle dbające o swoje. Ciągle porównujące się. Druga rzecz odnośnie porównywania się, to porównywanie się zabija relacje. To jest śmieszne, ale list Jakuba, 3:16, Jakub mówi tak, gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn. Innymi słowy, tam, gdzie jest porównywanie się i kłótliwość, tam jest niepokój i wszelki zły czyn. Kiedy porównujesz się z ludźmi, to tworzysz wrogów, a oni nie mają zielonego pojęcia, że są twoimi wrogami, ponieważ są w czymś lepsi, mają więcej, byli w o wiele piękniejszym miejscu niż ty byłeś, potrafią coś robić lepiej, mają piękniejsze, mądrzejsze dzieci, mają większy dom. To jest coś, co zniszczy twoje relacje. To jest coś, ja znam ludzi, których, powiem wam, nie da się z nimi zbudować normalnych relacji, ponieważ oni nawet w swoich wypowiedziach ciągle z tobą rywalizują. Ciągle z tobą rywalizują. Nie wiesz, jaki to ma w ogóle sens. Ciągle próbują ci pokazać, że coś jest z tobą nie tak, ale oni ciągle rywalizują. Ciągle szukają tej samoakceptacji. Nie jesteś w stanie zbudować normalnej relacji z człowiekiem, jeśli rywalizujesz. I trzecia rzecz, porównywanie się zabija twoją duszę. Czyli powoduje ciągły niepokój. Twoje myśli nie są wolne, ale twoje myśli ciągle są wypełnione różnego rodzaju myślami o innych. I Salomon znowu powiedział w 14:30 Księga Przysłów, zdrowe serce jest życiem ciała, ale zazdrość jest zgnilizną kości. zazdrość i porównywanie się jest zgnilizną twojej duszy. To nie powoduje zdrowia w twoim życiu. To nie powoduje pokoju i spokoju w twoim życiu. To powoduje, że twoja dusza jest chora, bo ty ciągle, ale to ciągle rywalizujesz. I im bardziej serio coś traktujesz, tym większe niebezpieczeństwo, że w to wpadniesz. To jest normalne, że jeśli zaczynasz się czymś zajmować bardzo konkretnie i zaczyna ci na tym zależeć, zaczynasz się porównywać, bo nie rozumiesz jednej kwestii, o której powiem na samym końcu. Czwarta rzecz, porównywanie obnaża prawdziwy stan twojego serca. Teraz posłuchajcie, co mówi Biblia. Rzymian 12, rozdział 15, werset. Radujcie się z tymi, którzy się radują, a płaczcie z tymi, którzy płaczą. Powiem tak, nikt z nas nie ma problemu płakać z tymi, którzy płaczą. Dlaczego? Bo oni mają gorzej niż my. I płaczesz z nimi szczerze, bo oni mają gorzej niż ty. Co to jest za problem? Problem jest wtedy, kiedy robisz to samo, co ta druga osoba, a ona w pewnym momencie odnosi większy sukces niż ty, dzwoni do ciebie, mówi ci o tym, mówi, wow, czy to nie jest super? I ty zamiast się cieszyć, to nie potrafisz, ponieważ się porównujesz i zazdrościsz. Płakać z płaczącymi to jest żaden problem. Jeśli zdechnie ci pies, będę szczerze płakał z tobą. Po pierwsze, bo nie mam psa, a po drugie, w ogóle mi na tym nie zależy. Tak? Ale jeśli zajmowałbym się na przykład graniem na gitarze i nagle gramy w tym samym zespole i nagle okazuje się, że ty zostałeś wybrany, żeby gdzieś pojechać, ktoś cię zaprosił, aby zagrać na jakimś koncercie i on ci o tym mówi, słuchaj, zaproszono, bym zagrał z tym człowiekiem, to jest po prostu szok. I to było również twoim marzeniem, to nagle na zewnątrz się cieszysz, ale w środku pojawia się zgnilizna, która cię po prostu zatruwa. Tak jest? Nie? Nie, tak nie jest? Porównywanie się, po piąte, prowadzi albo do pychy, albo do potępienia. Kiedy się porównujesz z kimś, albo wyglądasz lepiej, albo wyglądasz gorzej. Tak? Albo wzbijesz się w pychę, że jesteś lepszy niż on, albo się potępisz, bo jesteś gorszy niż on. I zaczynasz szukać w swoim sercu, co jest ze mną nie tak. Przecież ja jestem lepszy od niego. I powiem wam, że życie w czymś takim to jest jeden wielki koszmar. To jest jeden wielki koszmar. Skąd się bierze ten koszmar w naszym życiu? Spróbujmy rozwiązać pewną kwestię i zobaczyć, co Bóg ma do powiedzenia na ten temat. Po pierwsze, musisz sobie zadać pytanie, jaki jest obraz, na którym się wzorujesz? Jaki jest obraz, na którym się wzorujesz? Jeśli się porównujesz, to porównujesz się do jakiegoś obrazu, do jakiegoś człowieka, do kogoś, kto w twoich oczach odnosi większy sukces niż ty i za to go szczerze nienawidzisz. To jest twój wirtualny wróg. Kiedy byliśmy w projekcie zakładania kościołów, to w każdy piątek wieczorem siedzieliśmy sobie dookoła stołu i każdy z nas mówił, co się dzieje w naszych kościołach, które zakładamy. Wielu z nas nie potrafiło się cieszyć, że ktoś 300 kilometrów od miejsca, gdzie ja mieszkam, że jemu idzie lepiej niż mi. Ludzie nie potrafili się z tego cieszyć. Ludzie nie potrafili się z tego cieszyć. Do czego się porównujesz? Do czego się porównujesz? Jak myślisz, Do czego Bóg chce, abyś ty się porównywał? Cokolwiek robisz, do czego Bóg chce, abyś ty się porównywał? Kiedy Chrystus przyszedł na ziemię, Ewangelia Mateusza, rozdział od 5 i 6, 7, 8, 9, pojawia się bardzo duża liczba wyrazów określających Boga jako Ojciec. Bóg zaczął być określany jako Ojciec. My jesteśmy Jego dziećmi, a On jest naszym Ojcem. I list do Galacjan, 4 rozdział, wersety od 4 do 7, Biblia mówi tak, lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia, a ponieważ jesteśmy synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego Syna, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś sługą, ale synem, a jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. Kiedy Biblia Polska mówi, abyśmy dostąpili usynowienia, to wiele innych tłumaczeń mówi, abyśmy dostąpili adopcji. To, co się wydarzyło w twoim życiu, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, zostałeś zaadoptowany przez Boga. I w czasach biblijnych adopcja była czymś zupełnie innym niż jest obecnie. Najczęściej teraz adoptuje się małe dzieci. W tamtych czasach nie adoptowano małe dzieci, ponieważ była bardzo wysoka śmiertelność wśród małych dzieci i nikt nie chciał ryzykować. Adoptowano już dorosłych ludzi. To już byli dorośli, świadomi ludzie. Tacy ludzie byli adoptowani. Taki człowiek, który był sierotą, otrzymywał pismo, że został zaadoptowany przez takie małżeństwo i stawał się synem, prawowitym synem danej rodziny. I wiecie, co jest niesamowite? Że ci rodzice znali tego chłopca czy dziewczynę, którą zaadoptowali, bardzo krótko i bardzo częściowo. Oni mogli ocenić wygląd tego człowieka, mogli posłuchać, co inni mają do powiedzenia na temat tego człowieka, ale nie wiedzieli o nim wszystkiego. Kiedy Bóg Ojciec zaadoptował ciebie, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, stałeś się własnością Ojca, który jest w niebie. On ciebie zaadoptował. Nie dość, że ciebie zaadoptował, to Biblia jeszcze mówi o tym, że posłał co? Ducha Syna swego, posłał Ducha Jezusa, posłał Ducha Świętego i ten Duch Święty woła w naszym sercu Abba Ojcze. Abba w języku aramejskim oznacza tatusiu. Abba oznacza tatusiu. To jest bardzo, ale to bardzo uczuciowe słowo określające Ojca. A więc zostałeś zaadoptowany przez Ojca i teraz jest jedna rzecz, która różni normalną adopcję od Bożej adopcji. Tamci rodzice znali częściowo dziecko, które przyjęli do siebie, tego już dorosłego człowieka. Natomiast Bóg wie o tobie absolutnie wszystko. Bóg wie o tobie absolutnie wszystko. I pomimo tego, On wybrał ciebie. Ewangelia Jana, 15 rozdział i 16 werset, Chrystus powiedział tak, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Nie ty wybrałeś Chrystusa, ale On wybrał ciebie. W momencie, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to uwierz mi, że jest to jeden wielki Boży plan, aby dotrzeć do twojego serca. Pamiętam momenty, kiedy ja się nawracałem, pojawiało się ciągle mnóstwo chrześcijan wokół mnie, wielu ludzi, wielu znajomych, oglądałem jakiś program, słuchałem jakiejś muzyki, włączyłem telewizor, wszędzie była mowa o Bogu. Pokazywało mi to jedną rzecz, że Bóg krąży wokół mnie. I dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że to, co powiedział Chrystus, jest absolutną prawdą. To nie ja wybrałem Chrystusa, to Chrystus wybrał mnie. Chrystus wiedział, w jakich grzechach byłem ja, Chrystus wiedział, w jakich grzechach byłeś ty, co więcej, Chrystus wie, w jakich grzechach jesteś teraz i Chrystus wie, w jakich grzechach będziesz w przyszłości, a pomimo tego On ciebie wybrał i zaadoptował. I dlatego, że Bóg ciebie kocha, to nie zostawi cię w tym stanie. On będzie pracował w twoim życiu i będzie cię zmieniał, jeśli będziesz z Nim współpracować. I Bóg nie chce, abyś rywalizował z drugą osobą, ponieważ porównując się do drugiej osoby, mówisz, komunikujesz Bogu jedną rzecz. Nie podoba mi się to, kim mnie uczyniłeś. Nie podoba mi się to, co mi dałeś. Chcę inaczej. Brak satysfakcji, brak wdzięczności za to, kim stworzył cię Bóg, jest bardzo poważną destrukcją dla twojej duszy. Chrystus powiedział o dwóch najważniejszych przykazaniach. Pierwsze to jest kochaj Boga jak z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej siły, całym umysłem. Ale powiedział jeszcze jedną rzecz, na którą nie wiem, czy zwróciłeś kiedyś uwagę. Kochaj bliźniego jak co? Jak siebie samego. Jeśli ty nie akceptujesz tego, kim stworzył cię Bóg, jeśli ty nie akceptujesz wyglądu, który dał ci Bóg, jeśli ty nie akceptujesz darów, talentów, rodziny, miejsca, pracy, jeśli ty tego nie akceptujesz, co dał ci Bóg, to nie mów mi, że kochasz siebie. A jeśli nie kochasz siebie, nie jesteś w stanie kochać drugiej osoby. Zranieni ludzie ranią innych. Ludzie, którzy nie kochają samych siebie, nie są w stanie kochać innej osoby. To jest niesamowicie istotne, abyś zrozumiał, że miłość do siebie samego polega na tym, że ja akceptuję to, kim uczynił mnie Bóg. Że ja akceptuję to w sposób, w jaki stworzył mnie Bóg. Możesz się wzorować w internecie, który próbuje ci pokazać wzór doskonałego człowieka, doskonałego piękna. Tak? Jeśli jesteś kobietą, to ja ci szczerze współczuję z jednego względu. Bo jesteś ciągle i ciągle i ciągle zarzucana obrazami tego, kim być powinnaś. I głupotą jest zaczynać się porównywać do ludzi stworzonych w Photoshopie. Głupotą jest, aby porównywać się do innego człowieka, który nagle pisze książkę, gdzie określa, kim powinien być mężczyzna. To jest jego wizja bycia mężczyzną i tacy wszyscy powinniśmy być. Przykład jest taki, że mężczyzna na przykład w Stanach Zjednoczonych musi być dobrze zbudowany, musi być wysoki, musi być przystojny, musi mieć pieniądze, musi mieć ubraną skórę, musi mieć ubrane rurki. To jest współczesny fancy style. Ale na przykład w krajach Dalekiego Wschodu męstwo oznacza mężczyznę, który jest po prostu wrażliwy. To jest prawdziwe męstwo. My czasami przez to, co mówimy, jak coś powinno wyglądać, tworzymy obraz dla drugiej osoby, aby ona się do tego porównywała. Jest jedna rzecz, której ja nie chcę widzieć u moich dzieci, aby one musiały rywalizować z kimkolwiek o to, żebym ja je kochał i akceptował. I dochodzimy do meritum sprawy. Który normalny rodzic, mając trójkę dzieci, porównuje je ze sobą? Który normalny rodzic, mając trójkę bądź dwójkę dzieci, porównuje je ze sobą? Żaden normalny rodzic tego nie robi. Żaden ziemski ojciec tego nie robi. Mam trójkę dzieci. Każde jest zupełnie inne. Ale każde niesamowicie kocham. One nie muszą rywalizować ze sobą, żebym ja czy Krysia byśmy musieli je bardziej kochać. One nie muszą rywalizować ze sobą. Wiemy o nich prawie wszystko. Wiemy wszystko o ich błędach, o ich niewłaściwych zachowaniach. Wiemy o tym. Ale niesamowicie je kochamy. Czy one są różne? Tak. Jeśli miałbym wysłać jedno z moich dzieci, aby załatwiła jakąś trudną rzecz w ZUS-ie na przykład, albo w urzędzie skarbowym, nie wyślę Madzi, bo wróci na święta. Bo Madzia jest powolna. Madzia jest spokojna. Madzia nie lubi pośpiechu, Madzia musi mieć przestrzeń. Ale dla mojego Tymona w nim nie ma w ogóle strachu przed załatwianiem takich rzeczy. On po prostu pójdzie i on to załatwi. Kiedy był w szkole, kiedy mieszkaliśmy jeszcze w Częstochowie, był prawą ręką dyrektorki, a więc często się widywał z dyrektorką, nie z tego powodu, że był na dywaniku, ale dyrektorka go prosiła, żeby coś załatwił, żeby pobiegł, tam poszedł, poszedł po klasach, powiedział o czymś. Po prostu był prawą ręką dyrektorki. Kiedy się pojawił w Oleśnie, też się widywał często z dyrektorką. I nie był jej prawą ręką. Jest jeszcze Filip i na razie oleska społeczność jest chroniona przed jego obecnością. Każdego z nich niesamowicie kochamy, ale żadnego z nich nie porównujemy. Nie narzucimy im, że muszą iść na studia, nie narzucimy im, co muszą robić, nie narzucimy im, że muszą robić to czy tamto. Dajemy im wolną wolę, bo każdy z nich jest zupełnie inny. A więc ja, będąc ziemskim ojcem, Chrystus powiedział, skoro wy, będąc złymi, potraficie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ile bardziej ojciec, który jest w niebie. I chcę ci teraz zadać jedno pytanie, którego odpowiedź ma moc cię wyzwolić. Czy Bóg, który jest w niebie, twój ojciec, który wybrał ciebie, który zapłacił tak olbrzymią cenę za twoją wolność, za twoje zbawienie, rywalizuje i porównuje swoje dzieci? Tak jak Tymon i Madzia. Do pewnych rzeczy ojciec nie pośle swoich dzieci. Nie pośle kogoś, ale pośle inne swoje dziecko. Które jest lepsze? Żadne. Jedno stworzył tak, że jest w stanie to załatwić, a drugie stworzył tak, żeby załatwiało coś innego. Ale w jego oczach wszystkie dzieci są traktowane dokładnie tak samo. Jaki jest obraz, do którego próbujesz się porównać? Jedyny właściwy obraz, do którego powinieneś się porównywać, to jest to, co Biblia mówi na twój temat. I niebezpieczeństwo jest takie, że jeśli zaczynasz naprawdę coś poważnie robić, możesz wpaść w taką pułapkę. Ale Bóg nie chce, abyś wpadł w taką pułapkę. On po prostu stworzył ciebie w inny sposób niż drugą osobę, ale on nie mówi, że ktoś jest lepszy i ktoś jest gorszy. Możesz odpocząć. Możesz odpocząć. Bo on uczynił cię wyjątkowym. I drugie pytanie, na które sobie musisz odpowiedzieć, to jest przypowieść, którą powiedział Chrystus, przypowieść o talentach. Skrócę wam tą historię. Biblia mówi o tym, że Chrystus powiedział, przyszedł Pan, jednemu dał 5 talentów, drugiemu dał 2, a trzeciemu dał 1. I mówi, wrócę za jakiś czas, ja wam to daję na jakiś czas, powierzam wam to, zróbcie coś z tym. Biblia mówi, po długim czasie wrócił ten Pan, po długim czasie. Kiedy Chrystus mówi po długim czasie, to oznacza pod koniec życia. Wraca ten Pan i mówi do tego, który miał 5 talentów, to co z tym zrobiłeś? Mówi, no to co mi dałeś, pomnożyłem to 100%, masz, to jest twoje 5 talentów. Mówi, dobrze, sługo, dobry i wierny. Ten, który miał 2, mówi, sługo, co z tym zrobiłeś? No, dałeś mi 2, Daję ci dwa. Sługo dobry i wierny. I pojawił się ten, który miał jeden. I co ty z tym zrobiłeś? No dałeś mi jeden, oddaję ci to, co mi dałeś. I Pan w tej przypowieści powiedział, że jesteś sługą złym i leniwym. Że nie zrobiłeś tego, co powinieneś zrobić. I w tej przypowieści widzimy jedną rzecz, że pewne rzeczy zostały nam dane. Pewne rzeczy dał nam Bóg. To Bóg decyduje, kto ma 5 talentów, kto ma 2 talenty i kto ma 1 talent. Są rzeczy, do których po prostu nie jesteśmy stworzeni. Są rzeczy, których Bóg od ciebie nie będzie wymagał. Ale są również rzeczy, które Bóg od ciebie będzie wymagał. I pierwsza rzecz, którą Bóg ci dał, to jest czas. Wiecie, jak Bóg patrzy na czas? Zastanawiałeś się kiedyś? Jest Bóg, który jest poza czasem. Tu jest ścieżka czasu. Urodziłeś się, stałeś się dorosły, ożeniłeś się, miałeś dzieci, zostałeś dziadkiem, chwilę potem umarłeś. Dla Boga to jest, twoje życie to jest i koniec. On jest poza czasem. I kiedy przeżyjesz to całe życie, które dla Boga jest jednym mrugnięciem oka, będziesz musiał stanąć przed Nim i powiedzieć Mu, co zrobiłeś z tym, co Ci dałem. Dałem Ci czas, dałem Ci talenty. Talenty w tej przypowieści tutaj chodzi o walutę, tu nie chodzi o dary, tu chodzi o, nie chodzi o umiejętności i zdolności, ale Bóg dał Ci pewne zdolności i dary. Bóg dał Ci poziom energii, tym, którzy mają ADHD, dał o wiele więcej tego, z jakiejś przyczyny. Dał Ci osobowość, która jest Ci potrzebna, abyś zrobił to, do czego On Ciebie powołał. Twoja przeszłość, która była w Twoim życiu, również miała znaczenie. On dał Ci również oryginalność i wyjątkowość, którą stanowisz. Wiesz, że nie ma... Kiedy patrzysz na swój palec i widzisz te banalne linie papilarne, wiesz, że żaden człowiek na świecie nie ma takich samych? Jesteś oryginalny. I kiedy popatrzysz na swój intelekt, kiedy popatrzysz na ludzi, których znasz, kiedy popatrzysz na to, w jakiej rodzinie się wychowywałeś, na swojego ojca i matkę, to wszystko, kiedy wrzucisz do wirówki, tworzy wyjątkową oryginalność, którą Bóg zaplanował dla ciebie. I piękne jest to, że każdy z nas coś dostał od Boga. Te wszystkie rzeczy, które tutaj są, każdy z nas je ma w innym wymiarze. Każdy z nas dostał inaczej, tylko Bóg jeden wie dlaczego. Kiedy patrzę na niektórych ludzi, mówię, to jest niemożliwe, ja nie mógłbym tak funkcjonować. Nie mógłbym, ponieważ nie zostałem do tego stworzony. Nigdy nie mógłbym być Teresą z Kalkuty z jednego prostego względu. Płeć i powołanie, które ona miała, po prostu mnie miażdży. Dla mnie to jest kosmos. Dla niej to było normalne, bo Bóg ją tak stworzył. I kiedy patrzysz na ludzi, bardzo często jest tak, jak on może tak funkcjonować, jak on może to robić, jak on może, po prostu Bóg go tak stworzył, przestań się ekscytować. Ty się zajmij sobą. I co mówi Pan do tego człowieka, który, co mówi ten, może najpierw ten jednotalentowiec? On powiedział tak, Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz, co twoje. Człowiek z jednym talentem mówił, drogi Panie, to nie jest moja wina. To ty jesteś taki okropny. Ja się tego bałem, że ty jesteś taki okropny. Chcę ci coś powiedzieć. To jest tylko i wyłącznie twoja odpowiedzialność, co zrobisz z tym, co Bóg tobie dał. To, co Bóg dał osobie po twojej prawej, lewej stronie, to nie musi cię w ogóle obchodzić, bo z tego w ogóle nie będziesz rozliczony. Bo ciekawe jest to, co ten pan powiedział. Powinieneś więc był dać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym to, co moje, zyskiem. To jest ciekawe. Pan nie powiedział, słuchaj, spójrz na prawo, na dwutalentowca, spójrz na pięciotalentowca, zobacz, co oni z tym zrobili, a co ty zrobiłeś. Pan tego nie zrobił. Pan mu powiedział, co on miał z tym zrobić. Podszedł do niego wybitnie indywidualnie. Mówi, twoją odpowiedzialnością było to, żebyś nie patrzył na prawo i lewo. Ja nie patrzę na prawo i lewo. Ja nie porównuję cię do człowieka, który miał dwa talenty i pięć talentów. Ja patrzę na to, co tobie dałem i co ty z tym zrobiłeś. I kolejna rzecz, która wynika z tej przypowieści, to jest to, że każdy otrzymał tak, jak chciał ten pan. Oni o tym nie decydowali. Ja chcę ci coś powiedzieć. Możesz próbować być jak ktoś inny, możesz po prostu zapościć się na śmierć, możesz po prostu spróbować, możesz imitować tą osobę i tak się nią nie staniesz. Wszyscy zachwycają się Steve'em Jobsem i każdy próbuje rozgryźć, gdzie był fenomen Steve'a Jobsa. Ja wiem, gdzie był fenomen Steve'a Jobsa. W jego niesamowitej oryginalności. W mieszance tych rzeczy, którą mam ja i ty, wyszła niesamowita fenomenalność tego człowieka. Nieprzeciętne myślenie. Nieprzeciętne podejście w przywództwie firmy, o którym świat jeszcze nie słyszał. To było dla niego naturalne, to było dla niego intuicyjne. Przestań się ekscytować ludźmi, którzy robią niesamowite rzeczy i przestań się do nich porównywać, bo nie jesteś w stanie być tacy jak oni. Kolejna rzecz, że ten, co nic nie zrobił, usłyszał tylko jedną rzecz. Co miał z tym zrobić? To chcę to podkreślić. On nie powiedział, że miałeś zrobić to, co ten, który ma dwa talenty. Nie. On mu powiedział indywidualnie, co ty miałeś zrobić z tym, co ja tobie dałem. Kolejna rzecz, bardzo ważna myśl, zapisz ją sobie. Nie liczy się, ile masz, ale co z tym zrobisz. Nie liczy się, ile masz, ale co z tym zrobisz. Ludzie, którzy marzą o tym, aby mieć więcej, ciągle i ciągle i ciągle, a nie robią nic z tego, z tym, co już mają, ciągle kończą na marzeniach i tak wygląda ich życie. Dyzio marzyciel. Bóg nie chce mieć ludzi, którzy mają tylko marzenia. Bóg chce mieć ludzi, którzy wprowadzają te marzenia w życie. Zobacz, Bóg powiedział do Mojżesza, Mojżeszu, co masz w swojej ręce? Mojżesz powiedział, mam laskę. Więc jeśli masz tą laskę, to idź z tą laską. Bóg nie chce od ciebie czegoś, czego nie masz. Bóg chce, abyś użył tego, co już masz. I ta cała przypowieść kończy się fatalnie. I bardzo często źle to rozumiemy. Bo Chrystus podsumowuje w taki sposób. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie miał obfitości. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. Zrozum tu człowieku Pana Boga. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. Sprzedam ci bardzo głęboką prawdę. Masz rok czasu, żeby to rozkminić. Jeśli czegoś nie masz, to nawet to, co masz, zostanie ci zabrane, jeśli nic z tym nie robisz. I dalej mówi ta przypowieść tak, dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie miał obfitości. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma, a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I chcę ci coś powiedzieć, tu nie chodzi o piekło. Tu nie chodzi o piekło. Bóg nie wrzuci cię do piekła z tego powodu, że niczego nie zrobiłeś z tym, co on ci dał. To jest sprzeczne z całą Biblią taka interpretacja. Wiesz, o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o płacz i zgrzytanie zębów spowodowane frustracją tego, że ty nic nie zrobiłeś z tym, co Bóg tobie dał. I chcę ci coś powiedzieć. Wielu, wielu ludzi już dzisiaj zgrzyta zębami. Już dzisiaj płacze z tego powodu, że nie robią tego, co wiedzą, że powinni robić. To jest ten ból, to jest ten płacz frustracji. I opowiem wam na sam koniec tego kazania, podsumowując jedną rzecz. Po pierwsze, zrozum. Bóg nie porównuje swoich dzieci. Jeśli chcesz się porównywać, to porównuj się do tego, co Bóg mówi o tobie, a nie to, co inni mówią o tobie. I druga rzecz, jesteś odpowiedzialny za to, co Bóg tobie dał, a nie to, co ma Heniek albo Gosia. Tak? I opowiem wam historię o człowieku, który nazywa się Joel Osteen. Najbardziej popularny kaznodzieja w Stanach Zjednoczonych. Jego kościół liczy prawie 46 tysięcy ludzi. Na nabożeństwa w niedzielę przychodzi 46 tysięcy ludzi. Jest to człowiek kontrowersyjny, szczególnie dla tych, którzy go nie znają. I Joel Osteen opowiadał taką historię, jak wyglądało jego życie. A więc był, jako młody chłopak, myślał, że jego życie będzie wyglądać mniej więcej tak. Będę nagrywał na wideo kazania mojego ojca. Jego ojciec nazywał się John Osteen i był bardzo popularnym kaznodzieją w Stanach Zjednoczonych. On siedział, nagrywał te kazania i później te kazania były rozpowszechniane po całym świecie. I to było jego zajęcie. Joel Osteen mówił, to było życie, które ja chciałem mieć. To było życie, o którym ja marzyłem. Uwielbiałem to robić, uwielbiałem się tym bawić, uwielbiałem przede wszystkim siedzieć sam, zamknięty w tej budce, nagrywać, a później w swoim pokoju to wszystko składać. Kochałem to, być sam. I nadszedł moment, kiedy John Osteen, ojciec Joela, miał atak serca i wylądował w szpitalu. I miało go nie być w niedzielę. I nie było nikogo, kto mógłby wygłosić kazanie. A więc ojciec zadzwonił do syna, mówi, Joel, ja jeszcze zostaję w szpitalu, po prostu musisz wygłosić jakieś kazanie, nie ma nikogo. A on mówi, Joel mówi, no ale tato, ja nigdy tego po prostu nie robiłem, nie wiem jak to się robi. Ojciec mówi, słuchaj, wybierz sobie jedno z twoich ulubionych kazań, które ja wygłosiłem jakiś rok, dwa lata temu, wygłoś je, nikt się nawet nie zorientuje. Ale Joel mówi, tato, ja nie mam twojego ulubionego kazania. Ja już się do nich przyzwyczaiłem, nie potrafię tego rozróżnić w ogóle. No to Joel, no weź cokolwiek. A więc jest niedziela, wychodzi Joel Osteen, aby głosić kazanie. Ludzie są mili w kościele. Nikt mu nie mówił zejść ze sceny. Ale mniej więcej taka była jakość kazania. Dramat. Kiedy się to skończyło, Joel mówi po prostu nigdy więcej. Ale kilka dni później tata zmarł. I cały kościół pomyślał, który liczył wtedy może 1500 osób, że już jest następca. Joel głosił, ma się wyrobi. A więc Joel próbował głosić kazania swojego ojca, które były bardzo konkretne, konfrontujące, mówiące ciągle o Duchu Świętym. Ale Joel tak nie potrafił. A więc na kolejne kazanie przerażony przyszedł w butach taty, myśląc, że coś mu to da. Niestety buty taty nic nie dały. I po wielu próbach Joel Osteen zatrzymał się w pewnym momencie i powiedział, ja muszę przebiec mój własny wyścig, a nie wyścig mojego Ojca. Innymi słowy, to co on powiedział, muszę zrobić to, co Bóg ode mnie chce, z tym, co Bóg mi dał. Nie jesteś w stanie przebiegnąć czy przebiec biegu innego człowieka. Jesteś w stanie być tylko sobą. Chcę ci coś powiedzieć. Nigdy w moim życiu nie będę tak spokojny i opanowany, jak siedzący tu Jacek. Nigdy nie będę tak zręczny i zdolny, jak Józef. Nigdy nie będę tak obdarowany manualnie, jak moja żona. Nigdy nie będę tak piękny, jak Ola. Nigdy nie będę mieć takiej pamięci do szczegółów historycznych, jaką ma Waldek. Nigdy nie będę wolny tak jak Wojtek, w sensie prędkości. Nigdy nie będę zdystansowany do siebie tak jak Grzesiu. Ale jest jedna rzecz, którą będę. Będę najlepszym Sławkiem Jagiełłom, jakim mogę być. I zrozum jedną rzecz. Nie możesz być kimś innym. Bóg nie chce, abyś był kimś innym. Zaakceptuj to, co On tobie dał i zrób z tym wszystko, co możesz, aby pomnożyć to, co On tobie dał. Bo to jest twoja odpowiedzialność, to jest coś, z czego kiedyś zdasz sprawę. Wszystko zostało ci dane na chwilę, ale po długim czasie staniesz przed Bogiem i Bóg ci zada pytanie: powiedz mi, co zrobiłeś z tym, co chciałem, żebyś zrobił? Wiecie, że to powoduje totalną wolność, totalną akceptację, uwolnienie od biegu szczurów. Ja po prostu będę rozliczony z tego, co Bóg mi dał. Jest wiele ludzi, którzy mi imponują. Jest wiele pastorów, którzy mi niesamowicie imponują. Ale Bogu nie chodzi o to, ile ty masz, tylko chodzi o to, co ty robisz z tym, co masz. Być może to, co Bóg dla ciebie zaplanował, jest bycie po prostu człowiekiem, który nagrywa kazania. Być może Bóg powołał cię, abyś był w miejscu, był w kościele, który ma 30 osób i zajmował się tymi 30 osobami. Jeśli to jest wszystko, co Bóg ma dla ciebie, po prostu to zaakceptuj. Bóg nie dał ci potencjału, abyś normalnie oddychał przy 1000 ludzi. Ja podziwiam ludzi, którzy mając kościoły 30-tysięczne, jeżdżą na wakacje. Są totalnie wyluzowani. Dlaczego tak jest? Bo takim stworzył ich Bóg. I przestań się porównywać, bo to widać. Przestań tworzyć sobie wrogów wśród ludzi, którzy nic ci nie zrobili poza tym, że są kim są. Zaakceptuj to, co Bóg ci dał. I uwolnij się od tego, aby próbować być kimś innym. Niech twoim wzorem będzie to, co Bóg mówi o tobie. Jest to dla ciebie uwalniające. Przestań kipić niezdrową ambicją i zdaniem: ja wam jeszcze pokażę. Znam ludzi żyjących z mentalnością: ja wam jeszcze pokażę. To jest po prostu dramat. To są ludzie, którzy nie są w stanie nawiązać żadnych relacji z nikim innym. Ciągła rywalizacja, ciągłe porównywanie się, ciągła zgnilizna duszy. Powstańmy. Powiedziałem, że wszyscy wstaniemy. Wstańmy. Pomódlmy się o to, abyśmy mogli zaakceptować to, co Bóg nam dał. Nie płacz do Boga, że nie masz 5 talentów, bo to On decyduje, kto ile ma, ale zaakceptuj to, co Bóg ci dał. Drogi Ojcze, ja modlę się, Duchu Święty, aby Twoja łaska, Twoja wolność dotknęły, Panie, teraz naszych serc. Proszę Cię, Święty Królu, abyś całkowicie uwolnił nas od porównywania się. Ale, Panie, jesteśmy świadomi tego, że aby być wolnym od porównywania się, my musimy zaakceptować to, kim Ty nas stworzyłeś i to, co nam dałeś. Boże, wiem, że nawet każda komórka, każda wada w naszym ciele ma jakiś określony przez Ciebie sens, którego my tutaj nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Boże, ja dziękuję Ci za to, kim mnie stworzyłeś. Dziękuję Ci za to, co mi dałeś i chcę zrobić, Panie, pomnożyć to, co mi dałeś. Święty Królu, modlę się, aby każdy z nas był zainteresowany tym, co ma zrobić ze swoim życiem, a nie co, Panie, ktoś inny ma robić ze swoim życiem. Duchu Święty, bierzemy tą odpowiedzialność pomnażania tego, co nam dałeś, zrobienia, Panie, użytku z tego, co nam dałeś. Bądź, Panie, uwielbiony, bądź, Panie, wywyższony, bądź, Panie, wychwalony. Dziękuję Ci, Święty Jezu, za Twoją łaskę i miłość i dziękuję Ci za Twoje, Panie, tak oryginalne, unikalne podejście do nas, że możemy być sobą, możemy żyć w wolności, nie musimy z nikim rywalizować, ale możemy czuć się wolni, Panie. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Jeśli jesteś w tym miejscu, jeśli nigdy w życiu jeszcze nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, a jeśli nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to jedna rzecz idzie za tym, że nie jesteś jeszcze Jego dzieckiem. Jesteś dzieckiem Boga Ojca. Bóg pragnie tego bardzo, abyś stał się Jego dzieckiem. Bóg pragnie, abyś stał się Jego dzieckiem. Bóg pragnie, abyś mógł odkryć, bo tak naprawdę to, kim my jesteśmy, odkrywamy tylko wtedy, kiedy przychodzimy do Chrystusa. To, kim jesteś, zrozumienie tego pojawi się tylko wtedy, kiedy Mu poddasz swoje życie. Jeśli trzymasz życie w swoich rękach, jesteś skazany po prostu na wir tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, na rywalizację, porównywanie się i jeśli odnosisz w tym sukces, to czujesz się z tym dobrze i wszyscy mówią, że jesteś zwycięzcą, jesteś czempionem. Ale nadejdzie moment, że pojawi się inny czempion, który zburzy całkowicie twój świat, który zburzy całkowicie twój system wartości. Czy chcesz doświadczyć miłości Boga Ojca w twoim życiu i odkryć to, kim jesteś? Kim jesteś? Jeśli chcesz oddać swoje życie Chrystusowi, chciałbym, żebyś pomodlił się ze mną taką krótką modlitwą, która ma na celu nic innego, jak po prostu poproszenie Boga Ojca, aby On wszedł do twojego życia i zaczął panować w twoim życiu. Bo to się może tylko stać wtedy, kiedy Go o to poprosisz. Powtórz za mną taką modlitwę. Drogi Ojcze, przychodzę dzisiaj do Ciebie i proszę Cię, abyś przebaczył mi moje grzechy, abyś przebaczył mi moje upadki i zapraszam Cię, abyś zamieszkał w moim sercu, abyś stał się Panem mojego życia, abyś pokazał mi, kim naprawdę jestem, abyś pokazał mi to, co mi dałeś. Panie, uwolnij mnie. Panie, oczyść moje serce. I zamieszkaj w nim. I wyznaję to dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem, a moje życie, Ojcze, należy od dzisiaj do Ciebie. Bądź uwielbiony, Jezus. Amen.